Otwórzmy drugi rozdział Dziejów Apostolskich, więc wszyscy znamy go, ale chciałbym, byście ten rozdział mieli otwarty. Będę czytał pewne fragmenty, nie całość od razu, a więc śledźmy tekst. Przeczytajmy zatem pierwszych 6 wersetów i następnie 41 i ostatni werset tego rozdziału. Do pozostałych wersetów wrócę nieco później. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Chciałbym taką przewodnią myślą uczynić stwierdzenie, jakie jest zawarte w tym ostatnim wersecie cytowanego słowa. Zadaję sobie pytanie, co pomnażało liczbę Kościoła, zboru? Co sprawiało, że ludzie byli zbawiani? Czy wystarczyłoby, by tak przeczytany tekst przeze mnie mógł przynieść takie rezultaty? Czy to, o czym czytałem, miało wpływ na to, że 3000 ludzi nawróciło się? Było w Jerozolimie zgromadzonych bardzo wielu ludzi. Czytamy, że zstąpił Duch Święty na nich, mówili językami, słyszeli i widzieli towarzyszące zjawiska temu zdarzeniu. I byli tak poruszeni, że nawrócili się. Czy to jest prawdą? Myślę, że większość zielonoświątkowców odpowiedziałaby, że tak. Ale to, co powiem, może zabrzmi bardzo antyzielonoświątkowo. Ale to, o czym czytałem, wcale nie sprawiło, że 3000 ludzi się nawróciło. Ani języki, ani towarzyszące znaki, ani płomienie ognia nie sprawiły, że 3000 ludzi nawróciło się tego dnia. Znaki towarzyszące, szum, wiatru, głośna modlitwa wcale nie były przekonywujące w tym miejscu. Gdybyśmy pozostali przy takim tekście, gdyby nam Dzieje Apostolskie tylko taką informację przekazały, nie byłaby to pełna i prawdziwa informacja. Mało tego, gdy to się zdarzyło, gdy zdarzyło się tak wielkie wydarzenie, z pełnym szacunkiem odnosimy się do tego zdarzenia, bo powiadamy, że przecież powstał Kościół tego dnia, narodził się widzialnie Kościół, to zdarzenie sprowokowało tych ludzi tam obecnych, a czytamy, że byli to pobożni Żydzi, ludzie religijni, bardzo święci, moglibyśmy powiedzieć, ludzie, bo przecież przyszli do Jerozolimy, aby się modlić. Aby mieć z sobą społeczność, cała Jerozolima tętniła religijnym życiem. Tam coś się działo tego dnia, przecież przyszli oddać chwałę Bogu, przyszli do świątyni. Ci ludzie w sposób niewybredny sobie żartowali z tego, co się zdarzyło. Oni powiedzieli, że są zdumieni, tym bardzo 12 werset o tym mówi, że są to dla nich rzeczy niesłychane. Cóż to wszystko może znaczyć, czytamy. I na końcu w 13 wersecie czytamy i drwili sobie, mówili, no tak, no ci ludzie się upili, no i efekty są widoczne. A więc zobaczmy, że samo to, co się zdarzyło, nie miało wpływu na to, o czym potem czytamy w Dziejach Apostolskich, dalej w tym rozdziale. A jednak w kilkudziesięciu wersetach, jeśli prześledzicie Dzieje Apostolskie, w każdym rozdziale pojawia się taki werset, który mówi o tym, że Bóg dodawał Kościołowi ludzi. A więc, że ludzie przeżywali zbawienie, przeżywali nawrócenie. Działo się coś niesłychanego. Gdybyśmy zatrzymali się w tym miejscu, jak przeczytałem ten tekst, to nie mówilibyśmy o 3000 ludzi zbawionych, ale mówilibyśmy o ludziach zgorszonych. Bo ci ludzie byli zgorszeni. Powiedzieli, oni są pijani. To jest niemożliwe, żeby się coś takiego mogło zdarzyć. Problem polegał na tym, jak to zrozumieć, że oni modlą się, a my słyszymy każdy swój język. Ci, którzy tam przybyli, a jest wymienione bardzo duże grono tych narodów, które były tam reprezentowane i ich języki. A więc rzecz niesłychana. Zjawisko do badań tylko socjologicznych, a może też i dla psychologów. Myślę, że o jednej rzeczy, o której mówię, czy powiem, czy będę chciał mówić, może ta rzecz nieco wydawać się nam, jak powiedziałem, antyzielonoświątkowa. Zbyt wielu ludzi wierzących przecenia znaki i języki. To nie jest najważniejsze doświadczenie, jakie człowiek musi posiadać. I to brzmi niedobrze w moich ustach. Żeby być w Królestwie Bożym, Słowo Boże powiada, musimy przeżyć nawrócenie, zbawienie. Chrzest w Duchu Świętym nie jest potrzebny do zbawienia, ale jest potrzebny do budowania naszego wewnętrznego życia. Z pełnym szacunkiem i powagą, myślę, odnosimy się do tego przeżycia, jakim jest napełnienie Duchem Świętym, jakim objawia się to napełnienie najczęściej znakiem języku. Ale objawia się też ono darami Ducha Świętego. I wiemy, jak bardzo jest nam to potrzebne. I tu w tym środowisku też cenimy to sobie, czego była dowodem nasza obecność na wspólnej modlitwie. Ale prawdą jest, że nie zawsze cuda i znaki sprzyjają temu, by ludzie nawrócili się, by przeżyli zbawienie. Ci ludzie byli zgorszeni na tym etapie tego przeżycia, jakie pojawiło się w Jerozolimie. Czy znaki i cuda mogą gorszyć? Tak, ponieważ sam Jezus Chrystus, podając pewien przykład w Ewangelii Łukasza, w 16 rozdziale, gdy jest tam przytoczona ta historia o bogaczu i Łazarzu, tam bogacz powiada już, będąc po tej drugiej stronie, mamy całą historię opisaną, co jest po drugiej stronie, jakie miały wydarzenia tam miejsce. Powiada, proszę cię więc, ojcze, abyś posłał do domu ojca mego Łazarza. Aby on powiedział, co tu jest po tej drugiej stronie. Gdzie się trafia, jeśli się nie żyje z Chrystusem, jeśli się nie jest nawróconym, jeśli nie przyjęło się Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Co usłyszał? On powiada, mam 5 braci, niechaj złoży im świadectwo wobec nich, aby nie przyszli na to miejsce męki. Abraham rzekł, mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł, nie ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. Ludzie myślą, że znaki i cuda będą przyczyną upamiętania. Co usłyszał? Odrzekł mu, jeżeli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Jedynym, który niesie zbawienie, życie wieczne, jest Jezus Chrystus. I nie potrzebujemy żadnych znaków i cudów, które będą sprzyjały nawróceniu. Znaki i cuda potwierdzają, że Jezus Chrystus jest żywy, zmartwychwstały, że jest On Panem i Królem. Że On nie pozostał na krzyżu, że zmartwychwstał, że jest wśród nas obecny. Potrzebujemy do zbawienia Jezusa Chrystusa. Ale fakty, które są opisane w tymże rozdziale, powiadają dalej nam o czymś niezwykłym. Oto 3000 ludzi, czytamy, przyjęło jednak Jezusa Chrystusa. Czytajmy od 21 wersetu jeszcze ten rozdział. Wszakże każdy, a mówi to apostoł Piotr, wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale pozwólcie, że wrócę do 14 jeszcze wersetu. Na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich: mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome. Dajcie też posłuch słowom moim. I tu się zaczyna ten cud zielonoświątkowego przesłania, cud zielonoświątkowego kazania, cud tego, co się stało w dzień Zielonych Świąt. Apostoł Piotr powstaje i powiada: dajcie posłuch słowom moim. I to słowo, które on zwiastuje, zaczyna działać. To jest ten dla mnie ważny cud przeżycia zielonoświątkowego. Jego zwiastowanie jest przekonywujące. On powiada: wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda, znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił. Jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Dziś wiele powstaje szkół, poglądów, propozycji, co zrobić, aby kościoły wzrastały, aby kościół się rozwijał, aby ludzi przybywało, aby ludzie się nawracali, aby ludzie byli zbawieni. Różne techniki, uciekają się często kaznodzieje do różnych technik, socjotechnik. Co się tylko da, chcą wykorzystać. Ale tak naprawdę wszystko, co Piotr powiedział, jest najważniejsze. Słuchajcie słowa, które mam wam do przekazania. A to słowo brzmiało: każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Myślę, że możemy być pewni. W momencie, kiedy Piotr powstaje, w tym całym zamieszaniu, gdy ludzie są poruszeni, gdy słyszą modlitwę w językach, gdy słyszą proroctwa, bo tam się pojawiły proroctwa też dotyczące tych ludzi, którzy tam byli zgromadzeni, gdy usłyszeli, co się dzieje, gdy to wszystko ich zszokowało, to gdy Piotr zaczyna mówić, ja wierzę, że wzrosło napięcie jeszcze bardziej. Co ten jeszcze nam powie? Co teraz jeszcze usłyszymy? Co się będzie teraz dziać? A on im zaczął zwiastować słowa, które osądzały grzech. I zaczął wzywać ludzi do pokuty. On zwraca uwagę na tego, który jest centrum tego wydarzenia. I o tym musimy pamiętać. Centrum wydarzenia zielonoświątkowego jest nadal Jezus Chrystus. On jest w centrum tego wydarzenia. On jest najważniejszy. I oni są uczestnikami tego wydarzenia. Wśród nich byli na pewno ludzie, którzy znali Jezusa z Nazaretu. Wśród tych zgromadzonych tam w Jerozolimie byli na pewno ludzie, którzy uczestniczyli, kiedy Jezus był osądzany, kiedy wydawano na Niego wyrok. Oni mogli być bezpośrednimi uczestnikami tego tłumu, który krzyczał: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Wydali Go w ręce Rzymian, ukrzyżowali Go. Ale słowa, których kazał słuchać Piotr, wcale nie były słowami zachęty. To nie był balsam na ich serca. To nie było takie wspaniałe słowo, namaszczone. Oczywiście było namaszczone, ale zrozumcie, co mówię. To było słowo, które raniło. To było słowo, które obnażało, które oskarżało. On powiedział: wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili Jezusa. Ja myślę, że takiej Ewangelii nie każdy chce słuchać. Powiedz komuś, że żyje w grzechu. Powiedz komuś, że jest grzesznikiem, że nie żyje etycznie, że nie żyje moralnie. Gdzie się znajdziesz? Złoży wniosek do prokuratury o pomówienie, o zniesławienie, o naruszenie dóbr osobistych. I ci ludzie słuchają, co mają zrobić. Tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali. Jestem pewien, że gdyby to dziś apostoł Piotr powiedział, natychmiast byłby pozwany do sądu. Ale Piotr niczego nie żądał. On mówił, co uczynił Bóg i co uczynili ludzie. Piotr zwrócił ich uwagę na to, że ukrzyżowanie to nie jest przypadek. To nie jest niespodziewana rzecz, która się zdarzyła. On powiada, to się wszystko zmieściło w Bożym planie. Taki był Boży plan dla naszego zbawienia, dla naszego odkupienia. Ale ta świadomość, która pojawiła się w tym momencie u słuchaczy, nie zwalniała ich z odpowiedzialności. Ona obarczała bezpośrednio słuchaczy winą za to, co się zdarzyło. To było mocne oskarżenie. A jednak ci ludzie nie pozwali go do sądu. A jednak ci ludzie nie powiedzieli ukrzyżować następnego, który nam o tym przypomina. I tu jest ten cud zielonoświątkowego zwiastowania w dniu zesłania Ducha Świętego. Świat nie może pozostać taki sam, jaki był przed ukrzyżowaniem Jezusa Chrystusa. Nie może zostać człowiek taki sam przed spotkaniem Chrystusa. Coś musi się zacząć dziać w naszym sercu, w naszym umyśle, w naszej duszy. To nie jest postać tylko historyczna. To nie jest ktoś, o kim książki napisano. Ale jest to nasz Pan Zbawiciel. Bo w Nim było życie. Śmierć nie była zapłatą dla Jezusa Chrystusa za Jego grzech. Apostoł Paweł napisał, zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne. To tę zapłatę, życie wieczne przyniósł Jezus Chrystus. To był dowód Ducha Świętego, że Jezus Chrystus jest Panem i Królem, że jest naszym Zbawicielem. To Duch Święty tylko był w stanie przekonać tych słuchaczy, nie apostoł Piotr. To właśnie to napełnienie, ta moc, która spłynęła, sprawiła, że to świadectwo, mimo że było tak oskarżające, że było tak bolesne, że nie było aż tak zachęcające. Gdy apostoł Piotr kończy swoje zwiastowanie, to tam stoją ludzie, którzy owszem byli oskarżeni, ale to słowo przemówiło do ich serc, do ich intelektu. To słowo sprawiło, że oni zaczęli zadawać sobie pytanie. Co ze mną? Co z moim życiem? Co z moim sposobem życia? A gdy to usłyszeli, 37 wiersz powiada. Byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie, bracia? Nagle ci ludzie zaczynają sobie zadawać pytanie, cośmy zrobili? W jakim miejscu jesteśmy? Jak wygląda nasze życie? Byli do głębi poruszeni tym oskarżeniem. Wiedzieli, że nie są bez winy. Wiedzieli, że są grzesznikami. Nie obrazili się. Ale Duch Święty wykonał swoją pracę w sercach tych ludzi. Zaczęli zadawać sobie pytania. Co my w tym mamy? Co z tym zrobić? Żyć z taką świadomością i odejść? To jest straszne. Czy jest jakaś szansa? Czy jest jakieś wyjście? Pytanie jest na pewno pełne rozpaczy. Czy jest jakaś szansa? Przecież to byli ludzie religijni. To nie byli ludzie, którzy pojawili się przypadkowo w tym miejscu. To nie byli ludzie, którym trzeba było mówić, kim jest Bóg. Oni przyszli do świątyni, aby Bogu oddać chwałę. To nie byli ateiści. To byli ludzie związani ze środowiskiem religijnym. Wtedy z żydostwem. Bardzo bogobojni. Ludzie dbający o świętość życia. A jednak gdy to usłyszeli, co się ich życia tyczyło, w słowach Piotra, musieli sobie zadać pytanie. Chyba nie jesteśmy święci. Chyba coś nie jest dobrze z naszym życiem. Ta ich cała pobożność nie wystarczyła, aby mogli sobie odpowiedzieć, co dalej. Zrozumieli, że to wszystko jest powierzchowne. A Duch Święty sięgnął głębiej. Duch Święty poruszył ich sumienia, ich serca, ich myśli. I myślę, że tak zawsze jest. Gdy Bóg przemawia przez swoje słowo do naszych serc, w różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach. Może słyszeliśmy Boże Słowo zwiastowane, może czytaliśmy Ewangelię i ona nas poruszyła. Iluż ludzi, nie mając żadnego człowieka, który by powiedział mu o zbawieniu, czytając Ewangelię, nawróciło się, bo byli głęboko poruszeni. Duch Święty sprawił, że musieli zadać sobie pytanie i powiedzieć i bezradnie rozłożyć ręce: Panie, dosięgnąłeś mnie. Taki jestem i co dalej? To, co tliło się gdzieś w głębi duszy, wybuchło jak ogień w ich życiu. Co czynić? A Ewangelia jest bardzo prosta i powiada: uwierz. To Piotr im powiedział: każdy, kto będzie wzywał imienia Bożego, będzie zbawiony. Możesz czytać całe życie Biblię, a ona będzie tylko książką. I przyjdzie taka chwila, taka godzina, kiedy stanie się nagle wszystko jasne przez wiarę w Jezusa Chrystusa, że to Słowo nie będzie książką, że to nie będą tylko jakieś słowa, ale że to będzie pokarm dla mnie, dla Ciebie. Myślę, że to się stało z nami, że tak jest, ale to Słowo idzie głębiej. Apostoł Piotr, prowadzony przez Ducha Świętego, powiada: upamiętajcie się. W języku polskim dziś właściwie używamy już nie tego zwrotu, to już jest staropolski zwrot. Upamiętajcie się. Opamiętajcie się. Opamiętajcie się. To była jedyna szansa mieć przebaczoną przeszłość. Bóg popatrzył na tych ludzi, jakby nigdy nie popełnili grzechu. Czy jest to możliwe? Po ludzku nie, ludzie zawsze ci wypomną coś z przeszłości. Ale Bóg nie jest taki. Nigdy nie wypomina przeszłości. Jeśli się z nią raz rozprawiamy, podchodząc do Golgoty, podchodząc do Jezusa Chrystusa, On nie jest kimś, kto jest bezduszny, bez miłości, który nie przebacza, albo który stawia warunki, on stawia jeden warunek tylko. Musisz przyjść, pamiętać się, pokutować, wyznać grzech i uwierzyć. Czy jest to możliwe? Jest. Dlatego, że ci ludzie, gdy usłyszeli te słowa Piotra, powiedział: niechaj każdy z was upamięta się, a potem niech się da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do dzieci waszych, do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg wasz. Ta obietnica to nie tylko nawrócenie, to nie tylko chrzest w wodzie, ale to też napełnienie Duchem Świętym. To są nasze obietnice, które na starcie duchowego życia otrzymujemy, które możemy otrzymać. I ci ludzie, słuchając tego, co Piotr ma im do zaoferowania, stali się tymi, którzy otrzymali nową pasję życia. To było coś, co zdominowało ich życie. Nowy sposób myślenia, nowy sposób postępowania. To byli ludzie, którzy nie wycofali się, gdy groziło im utratą życia świadectwo o Chrystusie. To ci pasjonaci dla Chrystusa ginęli na arenach, ginęli na stosach. Dlaczego się nie wycofali? Dlaczego byli tak naiwni? Dlaczego nie ratowali swojego życia? Dlatego, że pasją ich życia był Jezus. Dali odpowiedź w tym miejscu i pozostali wierni, a Bóg przydawał Kościołowi coraz więcej i więcej i więcej takich ludzi, którzy mieli pasję dla Chrystusa. Pozostawali wierni aż do śmierci, bez względu na okoliczności, jakie towarzyszyły tej śmierci. Nie wycofali się, bo kochali Jezusa Chrystusa. Pan codziennie dodawał liczbę tych, którzy byli zbawieni. I chcę postawić przed nami pytanie. Nami, którzy może jesteśmy już dawno po nawróceniu, dawno po przyjęciu chrztu w wodzie, dawno po napełnieniu Duchem Świętym. A co z naszym życiem? Jaką mamy pasję? Ile tej pasji jeszcze w nas pozostało? Myślę też o tych, którzy nigdy nie podjęli decyzji takiej, by pójść za Chrystusem na 100%. Tak na wszelki wypadek, furtka uchylona, drzwi nie zatrzaśnięte. A gdy zatrzaśniesz, nie ma od wewnątrz klamki. Chociaż często widzieliśmy taki obraz, że klamka jest od wewnątrz. Oto stoję u drzwi kołaczem, kojarzycie sobie z pewnym obrazem i historią z objawienia. Ale chcę powiedzieć, że bardzo często jest tak, Jeśli się nawrócisz, to ludzie myślą, że tam klamki już nie ma i nie można otworzyć, wszystko się zatrzaśnie, muszę być taki święty i bogobojny. Ale jak długo chcesz pozostać wśród tych ludzi, którzy nie byli po stronie tych 3000, nigdy nie podjęli decyzji. Obrazili się na Piotra i powiedzieli, to nie dla mnie, to zbyt wysoki próg, który muszę przekroczyć. Nie byli gotowi zadać tego pytania, co mogę zrobić, czy coś muszę zrobić. A Piotr miał taką prostą odpowiedź i taką ma odpowiedź Jezus Chrystus i Ewangelię. Uwierz, a będziesz zbawiony. To jest to, co wszystko uczynić musimy. Nie bez pokuty, nie bez wyznania grzechu. To musimy uczynić. Ludzie czasami myślą, że to jest przerażające przyznać się, kim jestem. Ale chcę zapytać właśnie, a jak długo chcesz jeszcze tak balansować ze swoim życiem? Jak długo chcesz się balansować między życiem a śmiercią? Między zbawieniem a potępieniem? Jak długo chcesz być zimny lub ciepły? Bo gorącego, Bóg powiada, nie wypluję, ale zimnego i letniego szczególnie tam. Jak długo chcesz pozostawać w swoich racjach? A to mówię też do wierzących. Jak długo chcesz mieć swoje racje? Niesiesz drabinę w poprzek życia. Zobacz, jak ciągle tą drabiną, niesioną w poprzek, zahaczasz o innych, ranisz ich, uderzasz tą drabiną. Ale zadaję pytanie, jak długo my niesiemy taką drabinę w swoim życiu, zahaczając o innych? Obijasz ich swoimi racjami. Bo ciągle masz rację. Wielu ludzi jest tak upartych, wierzących ludzi. Mówią, mam rację. Bo ciągle wokół ciebie, gdy niesiesz drabinę w poprzek, jest pusto. Dlatego, że ta drabina trzyma ludzi na dystans. Oni się do ciebie nie mogą zbliżyć. Nie mogą ciebie przytulić. A powiadasz, nie ma miłości. Bo masz drabinę w poprzek. Jak ciebie objąć? Najwyżej 3 szczeble. A do ciebie jeszcze jest 15. Nie ma jak tej drabiny objąć. Ustaw ją inaczej, a zobaczysz, że się da objąć. Jak się mają przytulić do ciebie, jeśli ciągle masz swoje racje? Myślisz, że masz rację i tych racji będą słuchać w niebie? Jak się z nimi nie rozprawisz tu, nikt ich w niebie nie będzie słuchał. Tych racji nikt nie posłucha w niebie. Ale ja proponuję, byś poszukał racji Bożych. Mówię to do wierzących. Jeśli nie uporządkujesz, nie upamiętasz się, będziesz nie po stronie tych 3000, ale po stronie tych, którzy ciągle mieli pytania. Co zrobić, jak gdy się dowiedział, co zrobić i tak powiedział, ja tego nie zrobię. Opamiętaj się, Boże Słowo powiada. I to pytanie zadaję sobie dzisiaj i wam. Po której stronie tak naprawdę stoimy? Po stronie tych z racjami, czy po stronie tych, którzy stanęli przed Bogiem i powiedzieli, Panie, Ty masz rację. My mieliśmy głupie racje i z tym wszystkim nie warto walczyć. Jesteśmy po Twojej stronie. I 3000 ludzi tego dnia powiedziało, Jezus jest moim Panem, Jezus jest moim Zbawicielem. Może przyznajesz, innym mają rację, mówiąc Ci, że to i to jest w Twoim życiu źle, ale co zrobiłeś, by nie było źle? Wiecie, jak się kogoś napomina, kto trwa w grzechu, to pierwszy atak z tej strony przychodzi w taki sposób. Ale, i to jest cudowne słowo z plagą, taką chodzą chrześcijanie, mają za narzu taką flagę z napisem ale. Jak mu tylko powiesz, że jest w grzechu, wyciąga flagę i mówi ale tamten, a ten. Znacie to polskie przysłowie, dość wulgarnie brzmiące. Cudze pod lasem widzisz, swego pod nosem nie. Tą flagę trzeba spalić, wycofać to słowo ale i powiedzieć, Panie, chcę, byś mnie przytulił. Nie mam swoich racji, ale akceptuję Twoje racje. To szuka Jezusa Chrystusa. Tak jak ci ludzie byli gotowi zaakceptować to wszystko, co usłyszeli od Piotra. Oni nie znaleźli martwego Zbawiciela, ale znaleźli zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Znaleźli tego, który ich kochał. To dlatego potem o nich jest powiedziane, Pan przydawał temu zborowi, tej społeczności. To wcale nie znaczy, że to przeżycie, które tam miało miejsce, wylanie Ducha Świętego nie ma znaczenia, ale jeszcze raz chcę podkreślić. Piotr powiedział, słuchajcie słowa, które Bóg ma do was, a Pan codziennie przydawał. Ludzie słuchali słowa Bożego i podejmowali decyzje. W ewangelizację był zaangażowany Chrystus, Duch Święty i pomnażał Kościół. Nie było dodawania do zboru bez zbawienia. Dziś wielu ludzi trafia do kościołu i rejestrują się. Nie ma dodawania do kościoła bez zbawiania. Jeśli jest bez zbawiania, jest to tylko rejestracja w księgach. Ale ona nic nie znaczy. Dlatego Boże Słowo dziś do nas wszystkich mówi, upamiętaj się. Mówi do ciebie, do osoby, która może nigdy nie podjęła decyzji, by pójść za Jezusem Chrystusem. To dziś to Słowo mówi, co masz zrobić, wszystko co zrobić, uwierzyć w Jezusa Chrystusa, wyznać Jemu grzech, nie mnie, ani żadnemu z braci tego zboru, ale Jezusowi Chrystusowi. To jest pierwsza rzecz, którą każdy, by uczynić pierwszy krok do Chrystusa, musi uczynić. Ale potem jest też Słowo do nas, byśmy z naszych racji byli gotowi rezygnować, iść za Chrystusem, aby Pan mógł dodawać do Kościoła. Nie chcę należeć do tych ludzi, którzy przeszli z grona gorących do zarejestrowanych. Ja chcę, by Bóg był dla mnie Panem w Jezusie Chrystusie. Chcę mieć dosyć udawanego, niedzielnego chrześcijaństwa. Bogu się nie podoba chrześcijaństwo niedzielne wielu ludzi. Raz w niedzielę, raz w jakichś okolicznościach, raz gdy jest wieczerza. To jest tylko zarejestrowane chrześcijaństwo. Księga Objawienia powiada, że Jezus Chrystus oczekuje naszych gorących serc. Nie chcę, byśmy należeli do tych, którzy będą wypluci z Królestwa Bożego. Nie chcę, byśmy należeli do grona niedzielnych chrześcijan. Przecież to są początki naszego chrześcijańskiego trwania i bycia w Panu. Nawrócenie, chrzest w wodzie, chrzest w Duchu Świętym. A potem zaczynają się głębsze rzeczy. To są trzy podstawowe rzeczy, które zaczynają się w naszym życiu. Ale patrz na Słowo Boże. Czy ono jest w tym miejscu zwiastowane? Czy ono jest Słowem, które coś nam mówi? Piotr powiedział, co należy czynić z własnym życiem, aby stanąć po stronie 3000 zbawionych ludzi. Księga Objawienia Jana mówi, radzę ci. I to się powtarza, a ja dziś też chcę powiedzieć, ja też radzę ci. Coś zrób z tym, o czym dziś słyszysz. A wierzę, że twoje życie, nasze życie, zacznie nabierać innych barw, zacznie być życiem innym. Zaczniemy być gorącymi dla Pana. Będziemy chętnie się modlili i spotykali się na modlitwie. Chętnie będziemy chcieli trwać wiele godzin w modlitwie, bo to będzie zachętą, że jesteśmy dla Pana gorącymi. To będzie zachętą, gdy będziemy chcieli z sobą przebywać, gdy te drabiny gdzieś zostaną odrzucone. Będziemy chcieli razem o siebie się modlić, bo będzie nam zależeć na sobie. Nie będziesz miał nigdy podstaw powiedzieć, że tu nie ma miłości, bo już drabina ci nie będzie przeszkadzać, nie będzie tego dystansu. Będzie to, co powinno ludzi wierzących łączyć. Jedni drugich brzemiona noście. I wyznawajcie przed Bogiem, że potrzebujecie Jego mocy, Jego namaszczonego życia, aby żyć życiem świętym, oddanym Panu. Radzę ci i ja też. Powstańmy.